z biznesu do słuchania.
Mój pierwszy gość, a raczej pierwsza osoba, u której gościłem nagrywając podcast, o tak zwanym podatku cukrowym wie wszystko. Nic dziwnego, w końcu jest wiceministrem odpowiedzialnym za jego wprowadzenie. O to, jakie mają być korzyści z wprowadzenia nowych przepisów, jakie problemy mają one rozwiązać i czy zapisy ustawy mogą się jeszcze zmienić, pytam Janusza Cieszyńskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. Ale na początek pytam go o to, jakie to prozdrowotne wybory konsumentów ma wspierać ustawa o wspieraniu wyborów.
Przede wszystkim takie, które są nakierowane na to, aby malało spożycie takich produktów, co do których mamy uzasadnione wątpliwości, potwierdzone badaniami naukowymi, rekomendacjami towarzystw naukowych, ale także takich dokumentów jak strategia onkologiczna czy raporty Światowej Organizacji Zdrowia, że ich spożycie jest nadmierne i rośnie, co przekłada się z kolei na niekorzystną sytuację zdrowotną w polskiego społeczeństwa.
Jakie te produkty?
Przede wszystkim mówimy tutaj o napojach słodzonych oraz o alkoholu sprzedawanym w tak zwanych małpkach. To są butelki do 300 ml. Oprócz tego chcemy też zainwestować w zmianę zachowań producentów suplementów diety. Chcemy wprowadzić taką opłatę, która w pewien sposób zmieni ich zachowanie rynkowe, ponieważ wiemy, że dzisiaj w przypadku tej kategorii takim głównym czynnikiem jej wzrostu jest reklama. Reklama, co do której można powiedzieć zmiany, zgodzili się nawet sami producenci, bo oni niedawno przedstawili pozycję samoregulacji w tym zakresie.
To są najwięksi reklamodawcy w Polsce, ale rozumiem, że uważacie, że trochę za dużo jest tych reklam.
Przede wszystkim bardzo duży jest wzrost spożycia suplementów diety. Nie mamy przekonania, że zawsze idzie za tym taki efekt zdrowotny, jaki iść powinien. Natomiast jeżeli chodzi o te prozdrowotne wybory, to przede wszystkim są to te dwa pierwsze punkty, czyli słodzone napoje oraz małpki.
No dobrze, to skupmy się na tych słodzonych napojach, bo rozumiem, że problemem nie są tylko napoje posłodzone, tak jak napoje gazowane, ale chcecie ograniczyć spożycie niektórych słodzików, różnych rzeczy.
Mówimy o wszystkich napojach z dodatkiem substancji słodzącej, czyli takich, w których ona nie występuje naturalnie, bo jest szereg produktów, tak jak na przykład soki owocowe, w których takie substancje występują naturalnie i dla nas to jest ok. Chcemy, żeby takie produkty mogły się normalnie rozwijać. Natomiast jeżeli chodzi o produkty, w których się dodaje substancji słodzących, żeby zwiększyć ich atrakcyjność smakową dla naszego organizmu, uważamy, że spożycie tych produktów nie jest dobre i jest to, tak jak już mówiłem, potwierdzone badaniami naukowymi. I to zaczynając od, można powiedzieć, takich makro badań, czyli rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia i zarówno tutaj tego globalnego elementu, jak i też europejskiej sekcji WHO. I to są rekomendacje, przypomnę, sprzed dobrych kilku lat, 2012-2013 rok, ale też niedawny dokument Polska Narodowa Strategia Onkologiczna, gdzie zespół ekspertów, który tę strategię przygotował, jednoznacznie wskazał, że należy ograniczać spożycie słodzonych napojów i produktów z wysoką zawartością cukru i wskazał jako instrument zmiany tych zachowań właśnie takie rozwiązania, o których tutaj mówimy. Warto też wskazać, że to są takie sytuacje, na których najbardziej cierpią dzieci. Nawet 40% spożycia cukru w przypadku nastolatków to są właśnie te napoje słodzone. To jest jeden z wniosków z konsultacji. Tutaj przedstawiciele Instytutu Żywności i Żywienia wskazywali, że tak to właśnie wygląda. Z naszych badań wynika także, że w oparciu o takie międzynarodowe modele oszacowaliśmy, jaka jest liczba przedwczesnych zgonów wynikających właśnie z nadmiernego spożycia słodzonych napojów. To jest około 1400 osób rocznie, które żyją o 15 lat krócej, niż gdyby nie spożywały takich słodzonych napojów.
W przypadku dzieci jest chyba tak, że rośnie trochę w Polsce otyłość wśród najmłodszych.
Trochę to jest mało powiedziane. Ona urosła o 5 punktów procentowych w ciągu ostatniej dekady i to jest bardzo zły wynik. To jest bardzo zły wynik także na tle innych krajów europejskich. Jesteśmy przekonani, że właśnie w trosce o przede wszystkim zdrowie najmłodszych, gdzie to spożycie słodzonych napojów jest wysokie, tak jak mówiłem, nawet 40% kalorii, które dziennie taki młody człowiek przyswaja, pochodzi z takiego źródła i dlatego chcemy zastosować skuteczne, sprawdzone w innych krajach instrumenty, które prowadzą do spadku spożycia takich napojów. takim instrumentem jest właśnie taka opłata zdrowotna.
Ta opłata ma wynosić od 70 groszy do złotówki na litr napoju.
Taką propozycję przedstawiliśmy w pierwotnym projekcie. On został skierowany do konsultacji. Warto zauważyć, że myśmy zorganizowali, no oprócz takich standardowych konsultacji wymaganych regulaminem pracy Rady Ministrów, zorganizowaliśmy coś więcej, czyli takie specjalne wysłuchanie publiczne. W ubiegłym tygodniu w Ministerstwie Zdrowia byli obecni przedstawiciele wszystkich trzech grup, o których tutaj mówimy, i każdy miał możliwość przedstawienia swojego zdania, wskazania, co mu się w tym projekcie nie podoba, oraz też przede wszystkim, co nas interesowało, konstruktywnych propozycji zmian.
I rozważycie te zmiany w projekcie?
Jak najbardziej. Myślę, że warto też o nich powiedzieć. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o napoje słodzone, wskazano na brak zachęty do reformulacji. Często podnoszono, że tutaj mamy przede wszystkim cel fiskalny, a nie zdrowotny. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że środki z tych opłat trafiają do Narodowego Funduszu Zdrowia, więc tutaj ten cel zdrowotny wydaje się, że rysuje się zarówno po stronie konsumenta, jak i właśnie po stronie przeznaczenia tych środków.
Bo tam w przypadku napojów była mowa o kwocie 2,5 miliarda złotych rocznie przychodu z takiej dodatkowej opłaty.
To są wstępne szacunki, natomiast no, wiemy, że ze względu na to, że nasz cel jest przede wszystkim zdrowotny, nam nie zależy na tym, żeby skupiać się na dochodach jakiejkolwiek części tutaj sektora finansów publicznych, natomiast przede wszystkim zależy nam na tym, aby osiągnąć takie efekty, jakie miały miejsce w innych krajach, czyli zmiana i zatrwała zmiana nawyków żywieniowych Polaków.
A jakimi krajami my się inspirujemy przy wprowadzaniu tych regulacji?
No, tak naprawdę bardzo wiele krajów, zarówno w Europie, jak i na świecie, takie rozwiązania wprowadza. To jest na przykład Wielka Brytania, Węgry, Dania, no właściwie wszystkie kraje skandynawskie, ale też Francja, Portugalia, no i z takich trochę dalszych przykładów Meksyk, gdzie też bardzo dobre efekty wprowadzenia takich rozwiązań zanotowano.
Czyli po rozmowach z producentami doszliście do wniosku, że można mocniej zachęcać do reformulacji, czyli do tego, żeby było mniej tego
cukru w napojach. Jeżeli chodzi o konkretne wnioski, no to przedstawimy je w momencie, w którym podsumujemy sobie konsultacje. Natomiast no, ja jestem przekonany, że po to były te rozmowy, po to spotkaliśmy się z przedstawicielami wszystkich trzech grup, żeby wyjść naprzeciw. To jest oczywiste, że po to są konsultacje, żeby tak ważne projekty, jak projekty właśnie ustaw, które no mają taki charakter dodatkowych opłat, były bardzo szeroko dyskutowane.
To porozmawiajmy jeszcze o tym drugim ważnym elemencie projektu, czyli nie o cukrze, tylko o alkoholu, a konkretnie o małpkach. Rozumiem, że chcecie też ograniczyć trochę spożycie małpek. Zdaje się, że Polacy wypijają ich dziennie ponad milion, 1,3.
Nawet 1,5 miliona dziennie w taki dzień powszedni. No to jest szokujący wynik. Wydaje się, że to no absolutnie nie ma nic wspólnego ze zdrowym stylem życia, szczególnie, że według niektórych badań 1/3 tych małpek jest spożywana przed godziną 12. To jest absolutnie coś...
No tak, idzie się do pracy i po drodze się pije małpkę. Ja na przykład to widzę na ulicy. Nie wiem, czy pan minister widzi.
Chyba na szczęście zmierzamy do pracy innymi drogami, ale mówiąc już zupełnie poważnie, no dokładnie to nam wychodzi z tych badań. Chcemy temu przeciwdziałać i ja jestem przekonany, że ta metoda jest rozsądna. Poza tym chcemy, żeby te środki, które się w związku z tym pojawią, trafiły nie tylko do NFZ-u, ale też do samorządów, których zadaniem jest właśnie prowadzenie działań z zakresu profilaktyki.
W uzasadnieniu czy w ocenie skutków regulacji ustawy była mowa o kwocie 500 milionów złotych rocznie, rozumiem, tej opłaty, z czego połowa miała iść właśnie do samorządów.
To są tego rzędu kwoty, szacując na podstawie obecnej sprzedaży tych produktów.
I rozumiem, że cel jest też podstawowy taki, żeby jeśli Polak pije ten alkohol, to żeby nie w tej formie małpki. Czy ta małpka jest czymś złym, czymś takim promującym alkoholizm?
Tak, i też widzimy, że to jest taki produkt, w przypadku którego można powiedzieć, że jest motorem wzrostu w tej grupie napojów spirytusowych. Znaczy, każdego roku wprowadza się nawet kilkadziesiąt nowych odmian takich małpek. No wiadomo, że jeżeli przedsiębiorcy w to inwestują, no to dlatego, że widzą w tym bardzo dobry rynek zbytu i chcemy temu zjawisku przeciwdziałać i stąd taki pomysł.
To kiedy możemy spodziewać się wejścia w życie tej ustawy? No bo teraz ją skonsultowaliście szeroko, to kiedy projekt trafi do
Sejmu? Że ustawa wejdzie w życie od 1 kwietnia, natomiast też trzeba zauważyć, że jednym z postulatów, które zostały przedstawione w trakcie konsultacji, jest właśnie to, że ze względu na długoterminowe kontrakty, które przedsiębiorcy zawierają ze swoimi odbiorcami, producenci tych produktów, oni obawiają się takiej sytuacji, w której to w istotny sposób wpłynie na ich sytuację rynkową. No, w naszej ocenie to jest przede wszystkim taka zmiana, która powinna znaleźć odzwierciedlenie w stosunkach barierach prawnych, które łączą te podmioty. Natomiast myślę, że to też jest dla nas istotny argument, jeżeli chodzi o kształt projektu ustawy. Odpowiednie dostosowanie, takie modyfikacje na pewno przedstawimy i ja jestem przekonany, że ten projekt właśnie dzięki dużemu zaangażowaniu w konsultacje strony społecznej będzie lepszy niż ten projekt, który opublikowaliśmy w grudniu.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia.
Dziękuję bardzo.